Witam, dzień dobry. Naszym gościem Monika Piątkowska, czyli prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam szanownych państwa.
Pani prezes, takie zdanie. Polscy rolnicy zostali oszukani, politycy sobie nie radzą, ukraińskie zboże zalało Polskę. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe?
Politycy sobie nie radzą, rząd sobie nie radzi. Polscy rolnicy w pewnym momencie niestety zostali wprowadzeni w błąd. Myślę tutaj o bardzo niefortunnym, nieodpowiedzialnym, nieroztropnym apelu pana ministra Kowalczyka, który apelował do rolników, żeby nie sprzedawali zboża, wstrzymali się ze sprzedażą zboża, ponieważ ceny tego zboża będą rosły. Ten apel od sierpnia właściwie zeszłego roku i na jesieni tak właśnie pan minister do rolników apelował. Był to apel nietrafiony. My zresztą sygnalizowaliśmy tak, żeby tego nie robić.
A ta ostatnia część tego stwierdzenia, ukraińskie zboże zalało Polskę. Czy to jest prawda?
Panie redaktorze, rzeczywiście ukraińskie zboże jest w Polsce. Przypomnę, 20 milionów ton zboża było do wytransferowania z Ukrainy. Tutaj Unia Europejska między innymi na Polskę takie zadanie nałożyła. My już wtedy apelowaliśmy, po pierwsze, że zadanie nierealizowalne, po drugie, Polska powinna być tylko i wyłącznie krajem transferowym, po trzecie, trzeba usprawnić infrastrukturę i otworzyć rynki zagraniczne, głównie rynki trzecie, żeby to zboże nie zostało, ukraińskie zboże nie zostało w Polsce. Niestety, część tego zboża została w Polsce. Mamy niewydolną infrastrukturę, mamy za małą przepustowość portów i niestety zbyt słabe wsparcie, jeżeli chodzi o otwieranie nowych rynków.
I to, jak mówią protestujący rolnicy, powoduje, że zboże w Polsce jest za tanie. Ale to jest paradoks trochę, ktoś mógł powiedzieć, bo rolnicy mówią, zboże jest za tanie, cena jest za niska, ale z drugiej strony każdy, kto pójdzie do sklepu, to widzi, że cena jest coraz wyższa, mąka jest coraz droższa, pieczywo jest coraz droższe, makarony są coraz droższe. To jak to jest? Dla rolników za tanio, dla nas za drogo. To gdzie są te pieniądze?
Zboże w Polsce jest za tanie. To jest pokłosie nie tylko i wyłącznie zbyt dużej ilości zboża ukraińskiego w Polsce i polskiego również, bo my mamy nadwyżki, tylko tego, że ceny zboża w ogóle spadły na całym globalnym rynku, na świecie.
Widać
generalnie.
To na giełdach.
Tak jest. A jednak ceny zboża w Polsce są pewne
odzwierciedleniem. To niech mi pani to wyjaśni, jak to jest, że w sklepach jest drożej.
A w sklepach jest drożej, dlatego że w koszcie wyprodukowania bułki tylko 17% to jest mąka piekarnicza. Reszta to są koszty energii. Wiemy, co się działo z energią. Wiemy, jak poszły ceny do góry i energii elektrycznej i gazu. To są koszty pracy. To jest przecież inflacja. Ja mówię, że porównując rok do roku, na 10 bochenków chleba 2,5 bochenka zjadła nam przecież inflacja.
To samo dotyczy też zwykłej mąki, to samo dotyczy też makaronów, ta sama zasada?
Oczywiście, że tak. No, wszędzie, gdzie jest produkcja, wszędzie, gdzie jest zużycie energii elektrycznej czy gazu, wszędzie, gdzie są koszty pracy, czyli kapitał ludzki, te koszty poszły do góry.
Cześć, o tym wszystkim porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy już teraz w radiu internetowym RMF24, ale też na stronie rmf24.pl oraz na naszym Facebooku i Twitterze. Zapraszam. Naszym gościem, przypomnę, Monika Piątkowska, czyli prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Ile mamy teraz ukraińskiego zboża w Polsce? Da się to policzyć?
Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Szacujemy, że w ogóle do Polski przyjechało ponad 3 miliony ton zboża ukraińskiego. A głównie kukurydza, pszenica, rzepak, najwięcej kukurydzy, pewnie 1 200 000 300 ton. Resztę to rzepak i pszenica. Teraz dobre pytanie, ile tego zboża ukraińskiego zostało reeksportowane portami? Na pewno niecałe. Polska, tak jak mówiłam, powinna być tylko i wyłącznie krajem transferowym i jeżeli patrzymy dokumentowo na czysty transfer, ja mam te dane, panie redaktorze, tak naprawdę ze strony ukraińskiej, to w przypadku kukurydzy u nich na książkach 1 300 000 wjechało do Polski, czysty transfer u nich to jest 250 tysięcy ton, to nie oznacza, że ta pozostała kukurydza została w Polsce. Część była reeksportowana w Polsce, ale to oznacza, że ona się pierwsze musiała znaleźć w Polsce, trzeba było ją przeładować, być może połączyć w jakimś większym transporcie i z polskim zbożem i reeksportować. Przepustowość polskich portów jest zdecydowanie za niska i niewydolna.
To prawda. Ja sobie popatrzyłem na cyfry przed naszą rozmową.
Tak.
Przed wojną myśmy sprowadzali z Ukrainy, to są oficjalne dane, mniej więcej 100 tysięcy ton zboża rocznie. Takie były statystyki.
Tak.
W zeszłym roku to już było 2,5 miliona ton, czyli 25 razy więcej. Jak sobie natomiast popatrzymy na te wszystkie liczby dotyczące wzrostu importu i eksportu, to wychodzi mi z takiego prostego liczenia, że okej, sprowadziliśmy te 2,5 miliona lub 3, jak szacujecie, ton, a w Polsce zostało co najmniej 2,7 miliona ton. Ogromna liczba, które coś, co sprowadziliśmy i nie wypchnęliśmy dalej. Gdzie fizycznie jest to zboże? Gdzie my je trzymamy? No nie jest rozsypane na polach. Ono jest, zajmuje magazyny. Co się z nim dzieje? Trafiło do sklepów, do hurtu?
Ja powiem, panie redaktorze, więcej. Pan policzył teraz zboże sprowadzone z Ukrainy. Mhm. A my jako Polska jesteśmy znaczącym producentem zbóż i eksporterem netto. To znaczy, że mamy też swoje nadwyżki.
Tak.
I naszego polskiego zboża z poprzedniego sezonu. I tu też szacunki są różne. Od 3 do 5 milionów ton jeszcze zostało na rynku.
Dobrze, ale gdzie to jest? To jest w magazynach?
W magazynach. To ono jest w magazynach, zarówno u rolników, u firmach skupowych, firmach handlowych, w paszarniach, być może młyny, gdzieś tam jakieś zapasy.
A procentowo te nasze magazyny są w ilu procentach wypełnione? To jest 5, 50, 90%, 100%?
Kolejne doskonałe pytanie. Ja bym w ogóle zadała też pytanie, ile my mamy w Polsce powierzchni magazynowej. I niestety pan redaktorowi nie odpowie.
Nie, bo tak się zastanawiam. Okej, my teraz jesteśmy w momencie, kiedy na przykład jeżeli chodzi o pszenicę, to rozumiem, rolnicy teraz przynajmniej częściowo obsiewają swoje pola, ale...
Magazyny są pełne. Krótko mówiąc, magazyny są pełne, stąd protest i duże zniecierpliwienie rolników, bo za kilka miesięcy kolejne zbiory.
No właśnie, no bo od połowy czerwca do połowy sierpnia będą zbiory. Będzie gdzie trzymać po żniwach? To?
Jeżeli nie opróżnimy tych magazynów, to nie.
I co wtedy? 30, to do kosza idzie to nasze
kolejne
zboże?
Kolejne 35 milionów ton zboża wejdzie na rynek. Zużycie krajowe, konsumpcja krajowa między 25 a 27 milionów. Resztę na eksport.
Jeżeli to problem będzie większy, bo jak patrzę na prognozy pogody też, to wychodzi na to, że ten sezon może być akurat bardzo dobry, jeżeli chodzi o zbiory i o żniwa.
I wracamy do naszego apelu sprzed roku do rządu, do ministerstwa, nie tylko rolnictwa, ale głównie infrastruktury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naszych służb dyplomatycznych. Musimy zwiększyć przepustowość naszych portów. Musimy wykorzystać te 5 minut, które mamy jako Polska, polscy eksporterzy, żeby zdobyć nowe rynki.
A to się da szybko zrobić, zwiększyć przepustowość portów?
Zmarnowaliśmy już rok. Szybko się tego nie da zrobić.
Ale to jest kwestia pół roku, roku, 3 lat?
Gdybyśmy zaczęli kilkanaście miesięcy temu, dzisiaj bylibyśmy już w innej sytuacji.
A jakbyśmy zaczęli jutro?
Panie redaktorze, odpowiem tak. Kilkanaście miesięcy temu, czyli zaraz po wybuchu wojny z naszą wschodnią granicą, największe firmy eksportowe, które operują w Polsce, to są głównie koncerny zagraniczne, złożyły rządowi bardzo konkretną propozycję. Pomóżcie nam w kwestiach formalno-prawnych, my zbudujemy tymczasową infrastrukturę, bo to nie tylko o porty chodzi, ale i o zwiększenie przepustowości na granicy ukraińskiej, o zbudowanie kolejnych bocznic, powierzchni przeładunkowych, potrzebne są dodatkowe wagony i udrożenie portów. Wejdźcie z nami w formalną współpracę, kwestie formalno-prawne leżące po stronie państwa czy samorządów, no muszą być po tej stronie ogarnięte. My sfinansujemy, zbudujemy tymczasową infrastrukturę. Tej współpracy niestety nie było. Oczywiście, że zbudowanie porządnej infrastruktury z prawdziwego zdarzenia, to jest inwestycja może i nawet kilkuletnia. Ale warto ją zacząć robić. Dlaczego? Dlatego, że my tym znaczącym producentem zboża i eksporterem jesteśmy i będziemy. Sam pan redaktor powiedział, z roku na rok coraz większe zbiory zbóż. Zużycie nam rosnąć nie będzie, bo choćby nawet z powodu ASF-u my praktycznie produkcję trzody chlewnej zabiliśmy, czyli zużycie krajowe będzie mniejsze. Na konsumpcję dla nas my zużywamy około 5 milionów ton pszenicy.
To z tego, co pani mówi, mamy potężny problem. To
otóż to.
Co rząd tutaj zawalił, poza tym, że nie rozbudował portów?
Generalnie, jak nie tylko w tym aspekcie, nie myśli strategicznie. Nie komunikuje się z rynkiem, nie współpracuje z agendami międzynarodowymi i nie współpracuje z sektorem.
Ale to widzimy po kolei te błędy, które doprowadziły nas do tej sytuacji, że mamy bardzo dużo zboża, mamy za dużo zboża i zaraz nasze krajowe zboże, którego żniwa będziemy mieli w tym roku, nie będzie co z tym robić.
Zaniedbania i niewłaściwe decyzje. Niewłaściwa decyzja to jest ten apel ministra rolnictwa do rolników, żeby nie sprzedawali. No. Absolutny grzech, absolutny grzech. Nie powinno takiego apelu być i zaniedbania. Nie zrobiono nic w kontekście infrastruktury, nie podjęto solidnej pracy z tymi międzynarodowymi koncernami handlującymi zbożem. Wiemy, że rząd nie lubi międzynarodowych firm, więc tu jakoś ta współpraca w ogóle nam nie wyszła. Nie otwarto nowych rynków, nie było działania naszych agent dyplomatycznych. Od ponad roku mówimy, wspomóżcie polskich eksporterów w handlu z Egiptem. Egipt jeden z największych importerów pszenicy. Nie możemy praktycznie handlować z Egiptem, nie chcę wchodzić w szczegóły, mamy taki z powodu grzybu, który się nazywa tiletia, Egipcjanie go nie akceptują, choć jest zupełnie nieszkodliwy w konsumpcji, no tu jest potrzebna rzetelna praca naszych agent i służb fitosanitarnych i agent dyplomatycznych, żeby podjąć dialog i umożliwić ten handel z Egiptem. Niemcy jakoś sobie z tematem poradzili, polski rząd nie potrafi. Otwórzmy nowe rynki. Też kilkakrotnie rozmawialiśmy z naszymi służbami fitosanitarnymi. Nawet przedstawiliśmy listę państw, do których moglibyśmy handlować. To jest 5 minut, żeby otworzyć zagraniczne rynki nie tylko na to ukraińskie zboże, ale panie redaktorze, na lata dla polskiego zboża.
A da się powiedzieć, kto... Okej, to wiemy, co zostało zawalone, a możemy powiedzieć, kto zawalił? To jest tak, że nie wiem, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk ponosi za to pełną odpowiedzialność, czy to jest szersza odpowiedzialność?
Minister rolnictwa Kowalczyk, minister rolnictwa nie ponosi pełnej odpowiedzialności. Ponosi odpowiedzialność w kontekście swoich kompetencji. Natomiast wicepremier Kowalczyk już ponosi odpowiedzialność większą, ponieważ ma narzędzia, żeby skoordynować ten temat, bo tu jest potrzebna współpraca międzyresortowa, tak jak powiedziałam, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, służb dyplomatycznych.
Gospodarka morska i tak dalej.
Tak jest, tak jest. I tutaj jednak wicepremier ma większe narzędzia i kompetencje. No już nie wspominając o premierze Morawieckim, który mam nadzieję wreszcie zainteresuje się tym tematem i czy powoła zespół. Nie chcę zarządzać tutaj pracą rządu, natomiast tu jest potrzebne wieloaspektowe działanie i międzyresortowa współpraca.
Czyli co, podpisuje się pani pod wnioskiem PSL-u, żeby odwołać Henryka Kowalczyka?
Jak najbardziej pod tym wnioskiem mogę się podpisać, natomiast ten wniosek nam nie rozwiąże problemu. Ja rozumiem, że to jest wyrażenie sprzeciwu co do tej dotychczasowego zarządzania tym tematem i pod tym się podpisuje, tak niewłaściwie tym tematem zarządzano. Natomiast ja jestem osobą zadaniową i na pewno ten wniosek, ani żadne szukanie firm paszowych, które kupowały ukraińskie, a nie kupowały ukraińskiego, nie rozwiąże nam problemu. My powinniśmy zakasać rękawy, zidentyfikować problemy, a właściwie posłuchać sektora, bo on te problemy ma zidentyfikowane, podzielić zadania i zająć się rozwiązywaniem tego konkretnego programu.
Monika Piątkowska jest naszym gościem, przypomnę, czyli prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Co będzie dalej działo się z cenami zbóż? Bo patrzę na przykład na notowania giełdowe, giełda Matif, czyli francuska, ta główna. Pszenica. Rok temu w majówkę był szczyt, kosztowała 440 euro. W tej chwili to jest mniej więcej 260, czyli radykalny spadek. Te ceny dalej będą spadać?
Do tych prognoz mnie pan redaktor nie namówi. Kilkanaście zdań temu powiedziałam, że pan premier nieodpowiedzialnie zawyrokował i apelował, więc ja również nie będę w ten sposób wpływała na rynek. To, co mogę dzisiaj powiedzieć, to rzeczywiście te ceny spadają dość intensywnie. Ostatnie dni Rosja i Ukraina, spichlerz świata, 30% handlu pszenicą, obniżyła podaż, wstrzymała się ze sprzedażą.
Tak, i zapowiedzieli, że mogą być dalsze ograniczenia, dlatego ta cena na chwilę wzrosła, tak bo jest. Było 240 euro, teraz jest 260.
Tak jest. To najprawdopodobniej nam właśnie ustabilizuje cenę, natomiast nie wiemy, co się stanie za tydzień, dwa, za 3 tygodnie, jak będą realizowane porozumienia stambulskie, czyli
ten transport ukraińskiego zboża morzem. Tak.
Dokładnie. Pamiętajmy, że dobre i wysokie, fajne zbiory były te późne w Australii, czyli dodatkowe 40 milionów ton zboża zostało wprowadzone na rynek. Zobaczymy, jak ta sprzedaż będzie wyglądała. To jest bardzo dużo zmiennych. Dlatego nieodpowiedzialne jest tego typu prognozowanie w tak niestabilnych czasach.
Wspomniała pani Rosję i to, co ona teraz robi. Myśmy przyzwyczaili się do tego przez dziesięciolecia, że Rosja wykorzystuje surowce energetyczne, gaz, ropę jako broń.
Tak jest.
Ta wojna pokazała, że nie mają też żadnych skrupułów, żeby wykorzystywać żywność jako broń. Tak?
Tak, no
problem było to, że po pierwsze poniszczyli ukraińskie pola, po drugie bardzo długo nie chcieli się zgadzać na eksport właśnie ukraińskiego zboża. Jak Rosjanie mogą jeszcze mieszać, jeżeli chodzi o zboża? Co oni mogą tutaj robić? No widzieliśmy w ostatni piątek, tuż przed weekendem, jak zapowiedzieli na przykład ograniczenie eksportu zbóż. To rzeczywiście podniosło cenę. Jak mogą nam tutaj i rolnikom, i konsumentom uprzykrzyć, utrudnić życie, a może i niektóre kraje, na przykład arabskie, sprowadzić znowu na skraj głodu.
Cały czas będą grały tym zbożem. Ja zresztą od roku o tym mówię, że to jest też narzędzie Putina i bardzo sprawnie tym narzędziom operuje. Te porozumienia stambulskie, które odblokowały nam handel portami Morza Czarnego, teraz nastąpiło przedłużenie i tu też są zdania podzielone. Miały zostać na 120 dni, de facto zadziało się to na 60 dni. Tu też jest pewien szum informacyjny. Dlaczego Ukraina i dlaczego Rosja i dlaczego Putin usiadł do stołu? No dlatego, że ma swoje zboże, ale ma też zboże, które ukradł Ukrainie. I dokąd Putinowi sprzedaż jego zboża i zboża ukraińskiego, które ukradł, będzie się opłacała. Część zostało sprzedane do Chin, część zostało sprzedane do Turcji. Dotąd będą te porozumienia stambulskie w miarę płynnie funkcjonowały. Proszę zauważyć, sami to powiedzieliśmy, pewna stabilizacja cen na rynku zbożowym globalna nastąpiła w wyniku działania Rosji i Putina. Cały czas Rosja będzie grała tematem zbożowym, będzie grała żywnością, nie tylko zbożem, a my jako Polska musimy się przygotować. To jeszcze w nawiązaniu do tych rozmów okrągłego stołu, które w środę pan premier Kowalczyk zapowiedział. Dobrze zapowiedział, szkoda, że tak późno, ale jedną rzecz chcę powiedzieć. My musimy się przygotować do tego, że to jest początek problemu. Za chwilkę będziemy mieć kwestię związaną z zdrowiem, z innymi produktami rolno-spożywczymi. O tym rząd jeszcze dzisiaj nie myśli i nie mówi, a miesiąc w miesiąc do Polski z Ukrainy przyjeżdża 18 ton kurczaka.
Ale myśmy mieli też duży problem u nas z grypą ptaków, które nam bardzo wybiły i podniosły ceny, więc może to nie jest aż takie złe. Ale rzeczywiście problem będzie, bo to zależy, z której strony na to popatrzeć. Okej, ale mówimy, że polscy rolnicy tracą na tej sytuacji. Tak. To widzimy. Tracą ostatecznie też konsumenci i będą tracić. A kto na handlu zbożem teraz zarabia? Bo wiedziała pani, że zyskuje na tym Putin, zyskuje na tym Rosja. A czy tutaj ktoś zarabia? Czy są, nie wiem, jakieś grupy spekulantów, czy ktoś, kto rzeczywiście ma z tego dobry interes w tej chwili?
Są fundusze, które inwestują zboże i próbują na tym zbożu zarobić. Oczywiście patrząc globalnie, tak? Natomiast dzisiaj ciężko tak naprawdę w sposób jednoznaczny powiedzieć, kto na tym zarabia, kto próbuje zarobić. No próbuje zarobić tak naprawdę każdy.
Próbują A komu zarobić, się udaje?
Próbują zarobić rolnicy, dlatego wstrzymywali się zgodnie z apelem pana ministra i czekali na jeszcze lepsze ceny. No i trudno im się dziwić, bo ostatnie kilkanaście miesięcy były bardzo trudne dla rolników. Wysokie ceny nawozów, wysokie koszty. Funkcjonowanie to absolutnie tak. Próbują zarobić firmy eksportowe, co jest jakby oczywiste. Wiadomo, że otwarcie nowych rynków, no to jest wejście w nowe rynki i długofalowy zarobek dla firm eksportowych, ale tutaj myślę, że widzów to i słuchaczy zainteresuje. Te marże firm eksportowych, zbożowych są bardzo niewielkie. To jest olbrzymie ryzyko, w którym dzisiaj funkcjonują również te duże międzynarodowe korporacje, które dzięki temu, że mają też inne nogi biznesowe, mogą tym zbożem handlować. Marże są naprawdę generalnie niewielkie. One oczywiście w okresie wojny nieco poszły do góry i tutaj ten zarobek na pewno jest, to nie ulega kwestii. I próbują minimalizować straty firmy paszowe, które, i to rzeczywiście też tak jest, to trzeba powiedzieć, nie winiąc absolutnie tych firm paszowych, jak miały do wyboru droższe polskie zboże czy tańsze ukraińskie, które w Polsce...
To jest zupełnie oczywiste. Każdy patrzy na to swoje. Sam koniec. Środa, 14:30, okrągły stół zwołany przez wicepremiera ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Co tam powinno się wydarzyć? Jakie decyzje powinny zapaść, żebyśmy się uchronili przed pogłębianiem kryzysu?
Po pierwsze, powinna być merytoryczna rozmowa, a nie przerzucanie się winą. To jest po pierwsze. Po drugie, należy sięgnąć do tych analiz, do tych informacji, do tych postulatów, które sektor zbożowy przygotował ponad rok temu. My to wszystko powtórzymy. Czyli usprawnienie infrastruktury, czyli otwieranie nowych rynków, czyli usprawnienie służb fitosanitarnych, czyli ścisła współpraca z sektorem zbożowym i z tymi nielubianymi przez ten rząd firmami, korporacjami międzynarodowymi, bo tylko one w dużych ilościach duże wolumeny zboża z Polski mogą wynieść. Tylko one mają taką siłę, takie finanse, taki sprzęt, takie kontakty, takie możliwości, żeby to zboże nam z tego rynku ściągnąć i należy z nimi podjąć współpracę. I koordynacja, rzetelna koordynacja działań administracji państwowej powinna się znaleźć w kompetentnych rękach. Ja przypomnę, w pewnym momencie pan minister Kowalczyk powołał pełnomocnika do spraw zboża, pana Młodanowicza, i powiem to również tu teraz na antenie, już to kilkakrotnie o tym mówiłam, pan pełnomocnik nigdy, ale to nigdy nie spotkał się z sektorem zbożowym i z nami. No jeżeli tak ta współpraca będzie miała dalej wyglądać, to rzeczywiście my tego problemu nie rozwiążemy. Potrzebujemy stałej, codziennej współpracy, szacunku i wysłuchania fachowców, bo oni na tym zbożu zęby zjedli.
To na sam koniec pytanie, jak najbardziej praktyczne, już sprowadzające się do konkretu. W tej chwili, w zależności od sklepu, no powiedzmy, że kajzerka kosztuje 60 groszy. Ile będzie kosztować wakacje?
Będą jeszcze zwyżki. Liczę, że już nie dwucyfrowe. Te największe wzrosty do świąt wielkanocnych, później już jednocyfrowe, no myślę, że jeszcze 10%. Nie chcę prognozować, namówił mnie pan redaktor, ale zwyżki jeszcze na pewno będą. Zwyżki na pewno jeszcze będą, oby nie tak dynamiczne, jak były do tej pory.
I oby nie tak długie. Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za czas. Państwu dziękuję również za czas.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.